Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wiem, że czytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim w połowie Wielkiego Postu brzmi mocno, a nawet ostro. Ale celowo tę Ewangelię wziąłem, by pokazać, że rzeczywiście tak na ostro to miał Józef, nie? Znaczy, on wziął Maryję, swą małżonkę, w momencie, kiedy wziął ją do siebie, w momencie, kiedy trudno sobie aż nam wyobrazić, jak bardzo posypało się mu życie. Trudno nam sobie wyobrazić, jak bardzo to jego życie legło w gruzach. Jak skończyły się wszystkie marzenia w jednym momencie, pragnienia. Jak wszystko, co Józef sobie w sercu i w głowie wymyślił, jak wszystko obróciło się dosłownie w pył. I kiedy Józef w swojej szlachetności postanowił uratować życie Maryi w ten sposób, że ją oddali potajemnie, to anioł i wszystko sobie przemyślał, nieraz tak jak my, nie? Wszystko sobie przemyślimy, jutro zrobimy tak i tak i kładziemy się spać, nie? I budzimy się rano, no to jednak wszystko idzie inaczej, nie? Bo to się nie dało czy tamto. Józef wszystko sobie w głowie ułożył, położył się spać, no i przyszedł ten anioł, nie? I wstał i wziął swoją małżonkę do siebie. Tak jak mówiliśmy już podczas tych rekolekcji, słuchajcie, Józef wziął winę na siebie w ten sposób. Przed całą społecznością Izraela wziął winę na siebie, ale uratował życie Maryi i uratował życie Jezusa. Bo gdyby ukamienowano Maryję, to oczywiście zabito by także Jezusa. Uratował ich życie. Dlaczego to było możliwe? Józef mógł wziąć Maryję do siebie, mógł przyjąć Jezusa jako własnego syna, mógł ukochać go ojcowskim sercem z jednego powodu. Był zakochany w Miriam. Był zakochany w Maryi. Jeżeli pytamy dzisiaj, jaka jest droga do ukochania Chrystusa ojcowskim czy matczynym sercem, no to droga jest prosta. Pokochaj Maryję, to nie będziesz miała problemu, nie będziesz miał problemu, żeby ukochać Chrystusa ojcowskim czy matczynym sercem. Tak zrobił Józef. Józef był zakochany w Maryi. Wiecie, to było takie zakochanie, które Józefowi pozwoliło na pogwałcenie prawa. Przecież prawo dla ortodoksyjnego Żyda, przestrzeganie prawa równa się miłowanie Pana Boga. wielbienie Pana Boga, przestrzeganie prawa dla Żyda ortodoksyjnego jest świętością, jest uwielbieniem, jest spełnieniem woli Bożej, jest świadectwem miłości do Boga. A Józef w tym momencie nie stawia litery prawa ponad człowieka, tylko Maryja dla niego w tym momencie jest ważniejsza niż prawo, które go oskarży. Bo prawo go oskarżyło w tym momencie, kiedy wziął Maryję. Słuchajcie, to jest dramat pisany wieloma piórami. Z każdej strony było źle w życiu Józefa w tym momencie. Z każdej strony było, za przeproszeniem, pozamiatane. Może nie jest to teologiczny język, ale dzisiaj usłyszałem w homilii arcybiskupa Grzegorza Rysia z poranka, że tego człowieka, bo to dzisiejsza Ewangelia, którą ja podmieniłem, jest o tym człowieku przysadzawce, który nie mógł zdążyć, bo jak się woda poruszyła, to już ktoś przed nim się to doczągał. To biskup mówi, że ten chłop się nie mógł doczągać przez ileś lat. Więc ja też nie boję się powiedzieć, że po prostu z każdej strony było źle. Józef pomimo tego bierze Maryję do siebie. Franciszek mówi tak: dziś w świecie oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, a Józef jawi się jako mężczyzna delikatny, okazujący szacunek, który choć nie ma wszystkich informacji, opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. I Franciszek nazywa go ojcem przyjmującym. On nie ma wszystkich informacji, ale Józef jako mężczyzna delikatny, okazujący szacunek, opowiada się za... No, chyba też. Że mamy wszyscy się opowiedzieć za reputacją, godnością i życiem kobiety. Różnie to jest w ostatnich tygodniach i miesiącach, nie? W naszym kraju, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, jak zacząłem jeździć do Ameryki z rekolekcjami i ludzie mi opowiadali, że przerywać można ciążę do 9 miesiąca w Stanach, że po urodzeniu dzieci zostawia się na metalowych stołach do wychłodzenia, żeby zmarły. To wydawało mi się to rodem z dwudziestowiecznych totalitaryzmów i niemożliwe do tego, że się wydarzy. A niedługo trzeba było czekać, żeby w Polsce ludzie się domagali tego samego. Wiecie, tak nam wstrząsnęło półtorej tygodnia temu. Nawet nie cały tydzień temu miałem rekolekcję w Grodzisku Wielkopolskim i nagrywałem zazwyczaj w poniedziałki, mam dyżur w radiu. Prowadzę poranny program w Radiu Profeta od 8 do 12. Czasami ktoś ten program za mnie bierze, ale akurat tak było, że musiałem nagrać ten poranek. I zazwyczaj w pierwszej godzinie lubię sięgnąć do kalendarza, co w danym dniu się wydarzyło w Polsce i na świecie. I akurat, słuchajcie, ten poniedziałek, tydzień temu, to akurat układ troszeczkę był innej rekolekcji, że ta konferencja, którą dzisiaj głoszę, mówiłem właśnie wtedy. W ten dzień. I wiecie, patrzę w kalendarz, co wspominamy, jakie rocznice właśnie 9 marca, a jedną z pierwszych to 1943 rok, po raz pierwszy zalegalizowano aborcję na ziemiach Polski. Wiecie, kto to zrobił? Hitler. Po raz pierwszy w Polsce została zalegalizowana aborcja przez Hitlera na ziemiach okupowanych 9 marca 1943 roku. A ja w tym dniu miałem odczytać, że Józef jawi się jako mężczyzna delikatny, okazujący szacunek, który pomimo, że nie ma wszystkich informacji ani o dziecku, ani o jego matce, nawet nie wie, czyje to dziecko, opowiada się za reputacją, godnością i życiem. Powiem wam, wstrząsnęło mną to nieprawdopodobnie. 2000 lat temu. Józef nie miał informacji, kto jest ojcem. Nie wiedział, skąd to dziecko. Dla niego najważniejszy był człowiek. Nawet prawo, któremu tak był posłuszny i tak służył temu prawu, nie przeszkodziło mu, w cudzysłowie, żeby wziąć Maryję. Józef uczy nas, papież mówi, przyjmować każdego, szczególnie tego słabego. Józef, który jest ojcem przyjmującym, uczy nas, by przyjąć tego najsłabszego. Papież mówi takie niesamowite słowa. Nie wiem, kto by się to odważył powiedzieć, albo kto by na to wpadł. To chyba tylko Franciszek może wpaść, żeby złośliwi znowu powiedzieli, że gada głupoty. Ale jak ktoś sercem się wsłucha w te słowa, to one są jakieś zdumiewające. Franciszek mówi, wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa źródłem inspiracji dla przypowieści o marnotrawnym synu. Papież mówi, że Jezus, będąc pod wrażeniem tego, że Józef przyjął Maryję, kiedy ona była w stanie błogosławionym i on nie był ojcem, to, że ją przyjął, to dla Jezusa było inspiracją do przypowieści o marnotrawnym synu. Genialne po prostu. Przez 2000 lat nikt na to nie wpadł, nie? Józef, który jest ojcem przyjmującym. Dlatego, słuchajcie, było to też możliwe, bo Józef stał się sługą. W momencie, kiedy Józef postanowił przyjąć Maryję przekreślił swoje życie, zrezygnował z siebie i stał się sługą Maryi Józefa. Całe jego życie stało się służbą. Ale przez to, że stał się sługą Jezusa i Maryi i pomimo tego, że krótko żył, jak podejrzewamy, na tym świecie, to Józef, przez to, że stał się sługą Jezusa i Maryi, stał się też sługą wszystkich, do których był posłany Jezus. Wszystkich. Był sługą tych małżonków w Kanie, którym wina brakło. Był sługą Jaira, którego córkę wskrzesił. Był sługą Samarytanki przy studni. Był sługą opętanych, z których Jezus wyrzucał złe duchy. Był sługą Marty, Marii, Łazarza. Był sługą Judasza. Był sługą w końcu dwóch łotrów, których ukrzyżowali pomiędzy nim. Stał się sługą wszystkich. Przez to, że stał się sługą Jezusa i Maryi. W tradycji Kościoła jest też niesamowite to, że zawsze, kiedy Kościół miał problemy, kłopoty, to słuchajcie, cytował Faraona w odniesieniu do Józefa. Cytował Faraona, który mówił w Księdze Rodzaju, gdy Józef Egipski, czyli syn Jakuba, został sprzedany do Egiptu, później awansował, był jednym zarządcą Egiptu. I kiedy Faraon w czasie głodu powierzył mu spichlerze, to kiedy ludzie przychodzili do Faraona prosić o chleb, to Faraon mówił, udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie. Kościół, kiedy miał problemy w swojej dwutysiącletniej historii, to cytował Faraona i mówił, pójdźmy do Józefa, tylko że odnosił to do Józefa, ulubieńca Matki Bożej. Pójdźmy do Józefa, on nam pomoże, on nam powie, co czynić. Cytowano Faraona w odniesieniu do Józefa. Słuchajcie, czy o nas, nasi przyjaciele, znajomi, rodzina, czy są w stanie powiedzieć komuś, kto ma problemy, idźcie do Staszka, Teresy, nie wiem, księdza proboszcza, księdza Michała, on wam pomoże, ona wam pomoże. Czy ludzie o nas są w stanie wydać takie świadectwo? Czy w głowie, w umysłach naszych znajomych, przyjaciół, rodziny, czy my jesteśmy tymi, do których można odesłać kogoś, kto ma kłopoty? Czy ludzie o nas tak myślą, że my pomożemy, jak ktoś przyjdzie? Czy odeślemy kogoś z kwitkiem? Słuchajcie, to jest szalenie istotne, nie? To nawet Jezus nie mówił świadectwa o sobie, tylko mówił, że Ojciec, ja sam o sobie świadectwa nie mówię. Ojciec mój daje świadectwo o mnie, bo ono jest prawdziwe. Gdybym ja o sobie mówił, to byście powiedzieli, że wymyśla pan. My nieraz w przestrzeni ewangelizacyjnej, nie? Stawiamy na bardzo ważnym miejscu świadectwo. Ale zazwyczaj wychodzimy sami, gadamy o sobie. Najmocniejsze jest świadectwo innych o nas. Czy wśród naszych bliskich, znajomych, przyjaciół są tacy, którzy by ludzi w problemach odesłali do nas, jak do Józefa? Słuchajcie, to jest bardzo trudne. To się weryfikuje oczywiście w codzienności. O wiele łatwiej jest wygłosić rekolekcję o świętym Józefie. O wiele łatwiej jest odprawić mszę świętą. O wiele łatwiej jest pewno zrobić jakieś może wielkie, charytatywne rzeczy, niż w codzienności być sługą, tak jak Józef, do którego odeślą do nas ludzi. O wiele trudniej. Najtrudniej. Ja sam widzę to po sobie. Parę tygodni temu jechałem z tej naszej wioski pod Krakowem do Warszawy i przejeżdżałem takimi miejscowościami pobocznymi, żeby się dostać do tej ekspresowej siódemki i była 8 rano, mróz jak nie wiem co, z 12 chyba stopni, bo to była taka mocna zima wtedy. Jadę sobie w samochodzie cieplutkim, nagrzanym, wygodnym, ze śniadankiem przygotowanym na fotelu. Czekam, aż sobie je zjem, ale wcześniej włączyłem sobie jucznie piękne wykonanie chorał gregoriański, tak, modlę się, uwielbiam Pana od samego rana i stoi na skrzyżowaniu babcia obładowana siatkami w tym mrozie kilkunastostopniowym i mnie zatrzymuje, żebym ją zabrał. A w mojej głowie taka diabelska myśl. No nie mogę jej zabrać, bo bym musiał przerwać modlitwę, nie? Jeszcze żebym zwalił na koronawirus, nie? To pół biedy, nie? Ale muszę przerwać modlitwę, nie? I ominąłem ją, pojechałem dalej. Na szczęście mnie anioł stróż kopnął w tyłek za parę dziesiąt sekund czy parę minut. No i zawróciłem, wracam po tą babcię i druga diabelska myśl, może już ktoś ją zabrał. A ja będę miał już co, zawróciłem, to szkoda naprawiona, nie? Na szczęście nikt tej babci nie zabrał. Nawróciłem, zabrałem ją, ale zgotowała mi czyściec w tym samochodzie na ziemi. Słuchajcie, wsiadła i zaczęła mi dziękować. Jechała ze mną tylko 3 czy 4 kilometry. Ale przez cały czas mi dziękowała, mówiąc, jaki jestem dobry, jak nikt się nie zatrzymuje, jak już ludzie nie chcą nikogo podejść, jak się ludzie dla siebie niedobrze zrobili, że ona stoi, prawie 80-letnia kobieta na tym mrozie, ja jedyny znalazłem się, który ją zabrałem. Myślę sobie, Boże, nie mam odwagi, żeby Ci to, droga babciu, powiedzieć, ale ja jestem tym chamem, o którym opowiadasz. Tak? To ja jestem. To ja Cię ominąłem, zostawiłem Cię na mrozie z tymi siatkami i jeszcze zwaliłem na modlitwę jak klasyczny faryzeusz, nie? To są takie momenty, w których się weryfikuje to, czy rzeczywiście nasze serce potrafi dostrzec drugiego człowieka. Józef, słuchajcie, uczynił z całego swojego życia służbę. Z całego swojego życia. Ale papież mówi tak, pomimo tego, że Józef całe swoje życie przekreślił, że Józef uczynił całe swoje życie służbą dla drugiego człowieka, Józef był człowiekiem szczęśliwym. Dlaczego? I tu papież wprowadza genialne rozróżnienie. ponieważ nie zrobił z siebie ofiary, tylko uczynił z siebie dar dla drugiego człowieka. Jak zrobisz z siebie ofiarę, no to będziesz się frustrować, denerwować, wewnętrznie będzie cię trawić agresja, którą będziesz obdarzać wszystkich wokół. Będzie w tobie narastał wewnętrzny gniew, który cię doprowadzi do totalnej rozsypki, do wewnętrznej destrukcji, bo będziesz ofiarą życia, które nie wyszło, czy życia, które się potoczyło nie tak, jak chciałam, czy chciałem, systemu, kościoła. Każdy się, winny się znajdzie. Będziesz chodzącą ofiarą. Mama mi tak mówiła, jak byłem mały. Podciąg portki, nie łaź jak ofiara. Podciąg czy podciąg? Kurczę, kłopot z tym. A papież mówi, jeśli uczynisz dar z siebie, to będziesz człowiekiem szczęśliwym. Będziesz człowiekiem szczęśliwym. Papież mówi, świat nie potrzebuje... Przepraszam, świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełniania własnej pustki. Odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę ze służalstwem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Świat takich ludzi nie potrzebuje. Świat potrzebuje ojców, świat potrzebuje matek. Czyli potrzebuje takich serc, które mają ojcowskie, matczyne uczucia. Jeśli będziesz takie mieć serce, będziesz darem dla innych, to cię uczyni szczęśliwą i szczęśliwym. Wiecie, wspominałem wam, że jakiś czas mieszkałem w Rzymie. Spowiadałem wtedy siostry Matki Teresy z Kalkuty. Powiem wam szczerze, niech się siostry zakonne na mnie nie obrażą, chociaż pewnie nie jednej teraz podpadnę. Ale jak się siostry zakonne spowiada, a miałem okazję w życiu wiele sióstr przespowiadać, to generalnie, zresztą jak się księży spowiada, to też to jest dość przewidywalne, tak? Jakie będą grzechy. To znaczy, u sióstr zazwyczaj to dotyczy tych relacji we wspólnocie z drugimi, z drugą siostrą i druga kategoria to z przełożoną, tak? No i zazwyczaj to są trudy tych relacji. No i trzecia część to relacje do Pana Boga. Natomiast słuchajcie, jak spowiadałem siostry Matki Teresy z Kalkuty, spowiadałem je przez rok w 7 klasztorach, pewno gdzieś koło 200 sióstr. Nigdy w życiu, w żadnej spowiedzi nie usłyszałem ani jednego słowa narzekania, ani na współsiostrę, ani na przełożoną, ani na ubogich, którym posługuję. Zawsze te spowiedzi dotyczyły tylko i wyłącznie oskarżania siebie i rozwoju duchowego tej konkretnej siostry. To było nieprawdopodobne, że te kobiety były tak szczęśliwe, że nie miały potrzeby narzekania na kogokolwiek. A nie mają nic. Wiecie, jak one żyją? One żyją tak, że nie mają żadnej prywatnej własności. To jest ubóstwo. Nie, to wiecie, jakim my ślubujemy ubóstwo? Serca nie? Tu mam taki sznurek, o. Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Gdzie mamy ubóstwo zależności. Wiecie, co to znaczy? Że na wszystko, co mam, muszę mieć pozwolenie przełożonego. Nie? Takie ubóstwo, nie? Więc jaki zakonnik sobie coś wymarzy, a nie daj Boże, by mu przełożony nie pozwolił, to mu taką aferę rozkręci, że mu tak mu pozwoli, nie? To jest takie ubóstwo, nie? Dzisiaj, w XXI wieku. One nie mają nic. Śpią na jednej sali wszystkie. Mają dwa habity, sari, takie hinduskie sali po prostu. I co wieczór to, w którym chodziły, piorą w wodzie z szarym mydłem i suszą, a zakładają te, które wyschło z poprzedniego dnia. Do domu rodzinnego jeżdżą raz na 10 lat. Tylko mogą pojechać ekstra na pogrzeb mamy, nawet na pogrzeb taty nie mogą wyjechać. Pół dnia od rana do południa adorują Najświętszy Sakrament, a po południu idą do ubogich prostytutek, bezdomnych i chorych. I to jest koniec ich życia. Tak wygląda ich życie. I nie spotkałem szczęśliwszych ludzi jak te siostry. Bo nie chodzą jak ofiary, tylko są darem dla drugiego człowieka. Naprawdę są darem. I one promienieją szczęściem. Skąd wszystkie zakony żeńskie powoli wymierają, bo nie mają żadnych powołań, a siostry Matki Teresy z Kalkuty nie mieszczą kandydatek w domach formacyjnych, bo uczyniły dar z siebie, a nie są chodzącymi ofiarami.